Nasz gość dnia.
Andrzej Borusiewicz, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, odpowiedzialny za systemy teleinformatyczne, jest naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam wszystkich słuchaczy.
Dzisiaj pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, a susza już daje o sobie znać, mówią o tym eksperci. To będzie kolejny trudny rok w rolnictwie?
Myślę, że tak. Patrząc na to, co się dzieje wokół, ten brak opadów, brak też wody w zbiornikach, w rowach, tak? Te niskie poziomy spowodują, że nie będzie to łatwy rok. Myślę, że tutaj jako agencja, ale bardziej Ministerstwo Rolnictwa będziemy starać się reagować i pomagać, tak? Bo widzimy, że będzie to problem i to będzie problematyczny rok.
Rolnicy już muszą przygotować się na te niższe plony? Jeśli w ogóle można się na to przygotować?
Dzisiaj trudno wyrokować, ale wydaje się, że ten poziom wody, który jest, spowoduje, że te plony będą niższe. Jednakże ten rozkład w Polsce jest różny, tak? W naszym regionie przede wszystkim nam chodzi o zapewnienie paszy dla zwierząt, bo mamy tutaj bardzo dużą populację zwierząt, szczególnie krów mlecznych, tak? I zapewnienie tych pasz objętościowych może być problemem.
Susza to temat, który powraca, panie prezesie, rokrocznie. Cierpi rolnictwo, cierpi branża spożywcza. W jaki sposób należałoby podnieść te zdolności retencyjne naszego kraju?
Przede wszystkim projekty związane z małą retencją i też zatrzymywaniem wody. Tutaj muszą jakby wejść do tego albo podejść do tego samorządy terytorialne, też rolnicy, czyli projekty, w ramach których będą możliwe wybudowanie zbiorników. Tutaj mówimy o wodach tych powierzchniowych, tak? Bo nie chcielibyśmy sięgać do wód gruntowych i musimy ten system, można powiedzieć, bo to jest jak organizm, tak? Jak połączone żyły w naszym organizmie, musimy zatrzymać je jak najwięcej. Proszę zobaczyć co roku, ile wody oddajemy do Bałtyku, tak? Musimy nauczyć się nią gospodarować, tak? Ale to też dotyczy mieszkańców miast, też właściwe gospodarowanie wodą, tak? A w rolnictwie potrzeby wodne są bardzo dużo, tym bardziej, jeżeli gospodarstwo zajmuje się chowem bydła mlecznego, to te potrzeby są jeszcze dużo większe.
No właśnie, jak to jest z tą retencją w Polsce? Na jakim poziomie jesteśmy? Jak to jest rozwinięte w ogóle?
Jest to bardzo słabo. Na dzień dzisiejszy naprawdę tutaj mamy bardzo dużo do zrobienia. I zarówno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblu regionalnym. Tutaj każdy musi jakby dorzucić swoją cegiełkę, wykonać pewną pracę. Tutaj musimy wszyscy, my jako obywatele tego kraju, zadbać o tą wodę, bo też prawdopodobnie w sezonie tym letnim wyższego poboru wody będzie problem znów z dostępem wody pitnej. Także musimy tutaj dużo jako Polska, jako kraj zainwestować, ale myślę, że bardzo cenne programy związane z retencją, bo żeby pomóc sfinansować różnego rodzaju działania z tym związane.
Z jednej strony susza, z drugiej powodzie. Jak to zrozumieć? Jak bardzo zmienia się ten klimat?
Tak, zmienia się. Ostatnio nawet wczoraj byłem w Opolu, gdzie właśnie województwo, które miało powódź, ale zmienia się do tego stopnia, że dzisiaj coraz więcej chociażby uprawiamy winorośli, tak? Winnice w tamtej części Polski, w województwie lubuskim, ale w województwie opolskim też spotkałem się właśnie z taką plantacją. Klimat będzie powodował to, że my musimy też inaczej podchodzić do tej produkcji. Do produkcji roślinnej przede wszystkim mniej odwracać tą glebę, bardziej systemy bezorkowe z jednej strony, z drugiej strony to, co prowadzą stacje coboru, tak? Podrejestrowe doświadczenie odmianowe. Stacje, które co roku rekomendują odmiany, które powinny być uprawiane w naszym regionie czy w innych regionach Polski. I my musimy na to bardziej zwracać uwagę, czyli jak istotna staje się wiedza i jej wykorzystanie. Więc tutaj też ekoschematy, chociażby w ramach dopłat bezpośrednich, związane z dopłatą do materiału kwalifikacyjnego. Tak?
Od 15 marca, skoro tak, już ten temat rozpoczęliśmy, od 15 marca można ubiegać się o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych w ramach kampanii 2025. Dużo zmian czeka rolników. Jakie to są zmiany?
Zmiany to przede wszystkim wejście nowych ekoschematów, tak? Czy też mechanizm warunków warunkowości społecznej to już wcześniej wprowadzony, a teraz egzekwowany, to dotyczy gospodarstw, którzy zatrudniają pracowników, wdrożenie normy GAC. No tutaj też z tym są różne podzielone zdania, bo dużo dotyczy też naszych obszarów, tych obszarów, chociaż w dużej części są to obszary, które dzisiaj leżą na terenach Natura 2000. Tak? Jednak będziemy mogli gospodarować na tym terenie, jednakże nie będziemy mogli chociażby głębokiej orki używać i tak dalej.
Ale to będzie jakoś zrekompensowane?
No miejmy nadzieję, że tak, bo będzie można skorzystać z ekoschematów, tak, związanych chociażby z rolnictwem węglowym, ale też w ramach ekoschematu możemy sobie to zbilansować. No tak jak mówiłem, dochodzi ten nowy ekoschemat dotyczący materiału siewnego kategorii elitarnej lub kwalifikowany, więc rolnik będzie miał możliwość skorzystania. Na początku baliśmy się, czy rolnicy w ogóle będą chcieli z tych ekoschematów skorzystać. Dzisiaj widzimy, że sobie z tym bardzo dobrze poradzili i chcą. I tak naprawdę dzisiaj mamy pewne ograniczenia, bo można powiedzieć, pula środków, koperta środków jest ta sama, tak, a dzielimy na ekoschematy, więc można powiedzieć, z jednego ekoschematu rolnik może otrzymać mniej, jednakże będzie mógł sobie to zrekompensować, bo chociażby dwa ekoschematy na jednym polu, ale tutaj też trzeba brać pod uwagę, że my zawsze mamy kurs euro, według którego wyceniamy, tak, i to jest niezależne od nas, bo też rolnicy mówią, no ale dostaliśmy w tamtym roku więcej, w tym mniej. No widzimy, że ta zmienność też kupna-sprzedaży euro, czyli kurs złotówki euro jest, się zmienia i wobec stanu na wrzesień jest to zawsze wyceniane.
I to też biorąc pod uwagę taką niestabilną sytuację geopolityczną, widzimy, jak to wszystko się bardzo zmienia.
Tak,
i,
tak.
I stoi pod znakiem zapytania.
Ja mam nadzieję, że będziemy starać się wykonywać wszystko jak najlepiej, żeby też wprowadzać różnego rodzaju ułatwienia dla rolników, żebyśmy my przynajmniej jako agencja potrafili sprostać w pełni tym zadaniom i to już się dzieje, chociażby nowa aplikacja IRZ+, zmiany w systemach, które wprowadzamy, mają za zadanie ułatwić. Jednakże proszę pamiętać, no nie wszystko zależy od agencji, tak? Tutaj też potrzebne są decyzje już na najwyższym szczeblu rządowym, żeby chociażby jak mamy środki z Unii Europejskiej, no mamy też środki krajowe, tak, z których będzie można korzystać. Środki krajowe to chociażby też wsparcie wcześniej wspomnianej powodzi, czy też suszy. To akurat mamy realizowane działania z środków krajowych.
Ale zanim przejdziemy do tych udogodnień informatycznych, którymi na co dzień się pan zajmuje, to ja chciałabym zadać jeszcze jedno pytanie, które pojawia się już wśród rolników i budzi niemałe emocje. Co z dopłatami bezpośrednimi po 2027 roku? Będą, nie będą? No, emocji w tym temacie nie brakuje.
Jak najbardziej. Ja jestem optymistą zawsze. Myślę, że tutaj niewiele się zmieni, że dopłaty tak jak były, tak będą. Może się zmienić troszeczkę ich charakter, może się zmienić też jakby, zmienić się działania czy interwencje. Dojdą nowe, niektóre interwencje już nie będą kontynuowane, ale myślę, że tutaj mogę uspokoić rolników, żeby nie obawiali się, bo rolnictwo jest to gałąź w Unii Europejskiej bardzo szczególna, wspierana i myślę, że tutaj też tak będzie, tym bardziej, że my jako Polska mamy też na to wpływ, polski rząd ma na to wpływ. Proszę pamiętać, teraz trwa prezydencja akurat Polski do czerwca, gdzie wiele właśnie aspektów można podnosić. Tutaj też bardzo dziękuję za aktywne działanie izb rolniczych i Podlaskiej Izby Rolniczej i Krajowej Izby Rolniczej, które nam zgłasza też szereg problemów, które jesteśmy w stanie potem wspólnie rozwiązać. Chociażby uczestnicząc w kierownictwie spotkań Ministerstwa Rolnictwa słyszę te różne postulaty, ale też i hodowcy zwierząt, czy Związek Hodowców Bydła Mlecznego i Mięsnego, czy hodowcy koni, którzy ostatnio też gościli u nas, no, mają swoje problemy, staramy się im pomóc i myślę, że najważniejsza w tym wszystkim jest to, żebyśmy współpracowali, umieli ze sobą rozmawiać, umieli też reagować, bo to jest istotne. Jeżeli tak naprawdę podejdziemy do tego odpowiedzialnie, to myślę, że też wiele spraw potrafimy rozstrzygnąć tutaj już na naszym tym krajowym szczeblu.
Prace nad nowym portalem rolnika trwają intensywnie. No więc pytanie, kiedy?
Tak, prace akurat są realizowane, środki pochodzą z KPO, zakończenie prac mamy w czerwcu 2026. Myślę, że to będzie duże ułatwienie też dla rolników. Jedno miejsce logowania, jeden portal, na początku 20 usług, 16 usług oferowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czyli te programy, z których dzisiaj już rolnicy korzystają. My też przy okazji staramy się, żeby każdy z tych programów był podniesiony już do najnowszych rozwiązań informatycznych. Robimy to akurat rozwiązanie na mikroserwisach. Staramy się też włączyć działania innych instytucji, chociażby jak KOWR czy IHARS i tak dalej, czyli cztery usługi zewnętrzne. Czyli zewnętrzne to są usługi podmiotów instytucji podlegających pod Ministerstwo Rolnictwa, ale docelowo będziemy chcieli zrealizować kolejny etap, włączyć kolejne działania, chociażby e-doradca, nad którym też już prace trwają. Pracę jako lider realizuje Centrum Doradztwa Rolniczego w Brywinowie. Natomiast my jako jednostka wyspecjalizowana w informatyce w rolnictwie tutaj wspieramy, zabezpieczamy tą część techniczną.
I też sztuczna inteligencja, z tego co wiem, wkracza właśnie w wasze progi, idziecie z duchem czasu.
Tak, tutaj to jest nieuchronne. Można powiedzieć nawet takie dwa elementy sztucznej inteligencji, które chcemy wykorzystać. Na dzień dzisiejszy chociażby sztuczna inteligencja, która nam będzie pomagała w kontroli, w nakładaniu tych ortofotomap i tak dalej, czy tutaj są odstępstwa, czy nie, czyli taki, można powiedzieć, sztuczna inteligencja wykorzystywana do działań wewnętrznych i sztuczną inteligencję, którą chcemy wdrożyć w portalu rolnika, by rolnik mógł zapytać o cokolwiek, tak, chociażby związane z wypełnianiem wniosku, kiedy jakie działanie startuje, kiedy trzeba dokumenty złożyć, to jest jeden element. Z drugiej strony zapytać o różnego rodzaju działania. I to, co jest bardziej co jest fajne w tym wszystkim, że rolnik będzie mógł rozmawiać z portalem, a nie tylko czytać, bo też to sygnalizowałem już architektom naszym, gdy będziemy tworzyć, że rolnicy niejednokrotnie pracując na polu, siedząc w kabinie ciągnika, mogą słuchać, a z czytaniem tu jest problem, więc też będzie to odpowiedź na to, żebyśmy starali się sprostać tym wymaganiom, a dzisiaj rolnicy są wyposażeni w różne narzędzia, które ułatwiają im to szybki kontakt, dostęp do sieci komórkowej, do internetu jest coraz lepszy i myślę, bo to jest też niezbędny element, żeby korzystać z tych narzędzi, że one będą powszechnie wykorzystywane. Natomiast to, co jest istotne w naszym województwie, w Polsce, że my mamy średnią wieku rolników najmłodszą w całej Unii Europejskiej i w tych rolnikach, którzy są też kształceni chociażby w Łomży, widzimy przyszłość, upatrujemy przyszłość.
No, młode pokolenie, wiara w nich.
No tak, i zawsze trzeba pamiętać o tym, że jeżeli chcemy, żeby młodzi ludzie zostali na wsi, jeżeli chcemy, żeby rozwijały się te obszary wiejskie, to musimy im dać odpowiednie narzędzia, dzięki którym zachęcimy ich do zostania.
Trochę odbiegliśmy od tematu, ale ten elektroniczny obieg dokumentów, dzisiaj to jest już norma, ale też chyba niemałe wyzwanie. Mam tutaj na myśli czasy, gdzie chociażby tych ataków hakerskich nie brakuje. No a jednak tych danych wrażliwych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie brakuje.
Oczywiście, mamy ich bardzo dużo i powiem Państwu, bo akurat Departament Bezpieczeństwa też mi podlega i w tamtym roku mieliśmy tylko kilka, można powiedzieć, takich sytuacji newralgicznych. Nie mieliśmy jakichś złożonych ataków zewnętrznych. To świadczy też o dobrych zabezpieczeniach, o dobrym chronieniu danych rolników, bo w historii agencji 30-letniej nigdy takie dane nie wypłynęły. Mieliśmy też błędy natury ludzkiej. One chyba się najczęściej zdarzają, czyli nieodpowiedzialne zachowanie któregoś z pracowników, próba kopiowania, ale mamy tutaj systemy tak zabezpieczone, że automatycznie blokują cały komputer i pracownik nie ma wtedy dostępu, więc te procedury działają. Teraz jesteśmy też na etapie jako agencja wdrażania NIS 2 i jesteśmy na etapie nowej certyfikacji, bo certyfikat bezpieczeństwa, który agencja posiada, kończy się z końcem czerwca tego roku, więc już jesteśmy też na etapie certyfikacji i myślę, że tutaj pod tym względem zabezpieczeń i tak dalej, to naprawdę porównaniu też do innych instytucji, nie tylko rządowych, ale i firm komercyjnych, jesteśmy dobrze zabezpieczeni.
No i oby takich sytuacji niebezpiecznych nie było. Podsumowując już naszą rozmowę, pozytywne informacje, bardzo miłe. Został pan członkiem Rady Redakcyjnej prestiżowego czasopisma naukowego na arenie międzynarodowej. To niemałe wyróżnienie.
No tak, to już od ponad miesiąca czasopismo z dosyć dużym impact faktorem 3,3 z dużym współczynnikiem też cytowań, ponad 5. Także jest mi szczególnie miło, że w tym gronie redaktorów międzynarodowych znalazłem się i mogę też dodatkowo realizować to, czym to bardzo lubię, czym się zajmuję od lat, czyli tą nauką, tak? Też trafiają do mnie bardzo ciekawe artykuły do recenzji związane ze sztuczną inteligencją w rolnictwie, rozwiązań informatycznych, no bo jednak ja zawsze działam na pograniczu tych dwóch dyscyplin, czyli informatyki i rolnictwo, i to się staram dalej też realizować, zarówno w agencji restrukturyzacji, zajmując się informatyką, bezpieczeństwem, jak i ucząc tych przedmiotów z tym związanych, czyli z nowoczesnym rolnictwem 4.0, smart farmingiem, i to samo właśnie w wydawnictwie międzynarodowym. Cieszę się, że zostałem dostrzeżony, że i to jest też bardzo fajny przykład, że tutaj chciałbym naszych łomżyńskich akademii, bo mamy dwie akademie w Łomży, żeby nasi naukowcy, zarówno z jednej z ulicy akademickiej, z ulicy studenckiej, nie bali się podejmować wyzwań i mogą tak samo być w elitarnym gronie redaktorów międzynarodowych, bo to nie jest zarezerwowane tylko dla pracowników uczelni z dużych miast.
To takie duże poszerzanie horyzontów. Udział, no, tak, bo na czym polega dokładnie pana zadanie właśnie? Zajmuje się pan recenzją.
Tak, ale wcześniej dostaję artykuły z różnych krajów, które muszę zaakceptować. Czy one spełniają wymogi, czy się nadają do dalszego procesu redakcyjnego, do dalszego procesu, w którym będą odbywać się recenzje. Także z jednej strony nadzoruję też ten cały proces artykułu od złożenia do jego wydania, a z drugiej strony też jakby artykuły, które do mnie trafiają, no muszę zweryfikować, czy one spełniają te standardy, czy są właściwie zgodnie z wymaganiami redakcji przygotowane i tak dalej. I później jakby ten dalszy proces. No i to jest jedno zadanie, a drugie to cały czas też do mnie właśnie takie artykuły już po weryfikacji innego redaktora spływają, które recenzuję.
Andrzej Borusiewicz, dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Do następnego usłyszenia.
Do następnego usłyszenia. Wszystkiego dobrego. No i rolnikom przede wszystkim życzę tych opadów jak najwięcej, bo to oni skorzystają i my jako konsumenci też na tym skorzystamy.
Oby. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do widzenia.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja. Od poniedziałku do piątku o 9.30.